Będziemy czytać Psalm 130, więc proszę otwórzcie Biblię na stronie 688. Psalm 130, przeczytamy cały ten psalm. Jesteście gotowi już? Możemy czytać? Proszę, wsłuchajcie się, a ci, którzy mają otwarty tekst, mogą przyglądać się temu słowu. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swoich na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją, oczekuje słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupił Izraela od wszystkich win jego. I obok mamy Psalm 131, przeczytajmy werset 3. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, zagadnienie, o którym chciałbym mówić, to oczekiwanie na Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym psalmie, psalmie 130, psalmie 131 też to słowo oczekuj, oczekuje, występuje kilkakrotnie. Dusza moja oczekuje Pana. Werset 7, Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska. Psalm następny, werset 3, Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Nie wiem, czy wy też tak odbieracie, ale ja tu zauważam, że jest to taka pewna forma przynaglenia skierowana do Izraela. Jest tutaj taka forma, no nie użyłbym stwierdzenia nakazu, ale takiego zdecydowanego wskazania. Izraelu, oczekuj Pana. Nie wiem, czy myślicie podobnie jak ja, że jesteśmy też upoważnieni, chyba mamy takie upoważnienie, żeby ten tekst przeczytać w ten sposób. Kościele, oczekuj Pana. Tak jak dusza moja oczekuje Pana. Kościele, oczekuj Pana. Nie wiem, jak wy rozumiecie to wezwanie, jak wy rozumiecie to zawołanie, ale ja spróbuję się dzisiaj temu przyglądnąć. Co to znaczy oczekiwać Pana? Jakiś czas temu miałem takie przeżycie, mianowicie no niezbyt skomplikowane, ale opowiem. Dominika odwiedzała swojego dziadka i babcię w Warszawie, bo tam mieszkają. I wracała w niedzielę po południu do Krakowa. Pociąg przyjeżdżał na godzinę 18. Z tego co pamiętam, miał być na godzinę 18, więc ja przyjechałem tak, żeby być za 10 na dworcu. I oczekiwałem. Oczekiwałem na jej przyjazd. Jakoś tak 5 minut przed 18 ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że pociąg ma 40 minut opóźnienia. Za chwileczkę to zostało potwierdzone jakimś komunikatem tam z megafonów, że faktycznie ten pociąg ma 40 minut opóźnienia. Więc oczekiwanie, tak? 40-50 minut oczekiwania. No i co można robić na dworcu? Jak można na dworcu oczekiwać? Więc przez to, że blisko jest Galeria Krakowska, zszedłem na dół, poszedłem sobie do Empiku, tam wziąłem taki album, stary album o Krakowie i przez 40 minut sobie oglądałem album o Krakowie. To było bardzo fajne oczekiwanie, bo już kiedyś miałem zamiar ten album przeglądać, ale nigdy jakoś nie miałem okazji. Nie wiem, czy wiecie, że był taki czas, że wokół rynku w Krakowie jeździły samochody. Parkowały na głównym rynku, na płycie głównego rynku. Proszę? Chciałem wam to właśnie powiedzieć, że ulicą Floriańską jeździł tramwaj, przez bramę Floriańską przejeżdżał. Ja tego nie pamiętam. I więcej ciekawych rzeczy dowiedziałem się, oglądając album zdjęcia sprzed II wojny światowej. Jak na rynku w Krakowie dorożki, nie dorożki, tylko wozy z końmi, takie babcie sprzedają tam coś z kosza. Nawet sobie oglądałem na placu centralnym ten taki piękny pomnik, którego już nie ma, który stał. Ale to jeszcze pamiętam. Jeszcze aż taki młody nie jestem. To pamiętam. Ale nie, to nie w tym rzecz. Chciałbym się was teraz zapytać, czy na tym polega oczekiwanie Pana? Że idziemy do Empiku, otwieramy sobie album, przeglądamy zdjęcia, fotografie, albo się wzruszamy, albo się nie wzruszamy. Albo mamy jakieś przemyślenia, albo nie mamy jakichś przemyśleń. Gdy porównałem te dwie rzeczy, to oczekiwanie, które mi się przytrafiło tam i oczekiwanie, o którym mówi Pismo Święte, dochodzę do przekonania, że to nie o takim oczekiwaniu mówi Pismo Święte. Gdy Pismo Święte mówi oczekuj Pana, to nie oznacza, że mam się, nie wiem, zrelaksować, odłożyć od siebie wszystkie, nie wiem, obowiązki, zasiąść wygodnie, wziąć sobie paczkę lejsów albo dwie, chłodną Coca-Colę, bo zawsze jest dobra, chociaż szkodliwa, i sobie oczekiwać. Wiecie, oczekiwanie na Pana nie oznacza też, że możemy się zwolnić z naszych codziennych spraw i obowiązków, które są nam wyznaczone przez to, co mówi Boże Słowo. Każdy z nas gdzieś jest umiejscowiony w tym rytmie życia. Tak jak każdy organ umieszczony jest gdzieś w ciele i wykonuje cały czas jakąś pracę, jakąś funkcję spełnia. Tak samo każdy z nas jest umieszczony gdzieś w tym rytmie życia. I ja nie mogę powiedzieć, no ja teraz oczekuję na Pana, to ja się wyłączam z tego mojego rytmu życia. Muszę więcej oczekiwać na Pana, więc może będę rzadziej chodził do pracy. Tak możecie pomyśleć. Albo muszę się oddać oczekiwaniu Pana, także żono, przez najbliższe 2 tygodnie nie wracaj mi głowy jakimś sprzątaniem w domu, czy nie daj Boże kolejnym remontem, malowaniem, czy coś w tym rodzaju. Możemy powiedzieć, albo żona powie, słuchaj mężu, ja teraz oczekuję na Pana, więc najbliższe 2 tygodnie to sobie wykup obiady na stołówce albo gdzieś szybkie fast foodzie się będziesz stołował, bo ja teraz będę oczekiwać na Pana przez najbliższy czas, więc wyłączam się z naszego rytmu. Nie, nie na tym polega oczekiwanie na Pana. Oczekujemy na Pana, to nie oznacza, że rzucamy całym naszym życiem, wywracamy to życie do góry nogami, wyłączamy się i nie wiem, jakoś tak nasz organizm, czyli to nasze życie gdzieś funkcjonuje z boku. Ja rozumiem tak, że Bóg każdemu z nas wyznaczył zakres odpowiedzialności i obowiązków. To jasno wynika z Bożego Słowa. Tutaj nie trzeba żadnej filozofii. To jasno wynika z Bożego Słowa. I my funkcjonujemy, żyjemy w tym rytmie i myślę, że Bóg nakazuje nam poprzez swoje słowo, abyśmy się dobrze z tego wywiązywali. Dobrze to realizowali. A więc jeśli miałbym powiedzieć, czy rozwinąć tę myśl, Izraelu, oczekuj Pana. Kościele, oczekuj Pana. Co by to miało oznaczać w naszym przypadku, w naszym życiu? I kilka rzeczy przyszło mi do głowy, myśląc o tym, ale przez to, że dzisiaj nie jestem w stanie tego powiedzieć wszystkiego, powiem tylko o jednej. A może będzie taka okazja kiedyś, że to dokończę, czy rozwinę. Nawet to się znajduje w psalmie 130, werset 5. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. I pozwólcie, że jeszcze przeczytam psalm 119, werset 47. Psalm 119, werset 147. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc, oczekuję na słowo Twoje. Wstaję przed świtem, oczekuję na pomoc. Nie, wołam o pomoc, oczekuję na słowo Twoje. Z tego całego, nie wiem, zakresu, co mogę podciągnąć, oczekiwanie na Pana, dzisiaj chcę powiedzieć o jedną rzecz. Oczekiwanie na słowo. Oczekiwanie na słowo. Może, nie wiem, może mi się uda zarysować pewną różnicę, ale ja pewną różnicę widzę. Jest pewna różnica pomiędzy tym, że sobie czytamy słowo, a A jest pewna różnica między tym, że oczekujemy na słowo. Tutaj psalmista mówi, wstaję przed świtem, wołam do Ciebie, oczekuję słowa Twojego. W tym oczekiwaniu jest pewna determinacja, w tym oczekiwaniu jest pewne głębokie pragnienie, gdzieś zawarte, ukryte w duszy, które nie zawsze jest, kiedy tak zwyczajowo sięgamy po Boże Słowo. Myślę, że mógłbym to odnieść chociażby do nabożeństwa niedzielnego. Możemy zrobić tak, że zwyczajowo bierzemy udział w niedzielnym nabożeństwie i wiemy, że będzie też ich kazanie, między innymi oprócz innych elementów. Ale myślę, że możemy mieć troszeczkę inne nastawienie, że przychodząc do tego miejsca albo już wcześniej myśląc o tym nabożeństwie, możemy powiedzieć tak, Panie, oczekuję słowa Twojego. Dusza moja oczekuje, że coś do mnie powiesz. Dusza moja oczekuje, że w jakiś sposób nakarmisz moje życie, coś mi przekażesz, coś istotnego i coś ważnego. Więc powtórzę, zarysuję to, że dla mnie istnieje pewna różnica pomiędzy oczekiwaniem na słowo Pana, ale tylko czytaniem tego słowa. Więc jestem spragniony tego słowa od Pana, po pierwsze. Po drugie, jestem na to otwarty i gotowy, aby Bóg mógł do mnie przemówić. Jestem otwarty i gotowy, aby Bóg mógł do mnie przemówić, bo wiecie, tak zaczynam rozumieć, że to nie jest takie oczywiste. Nam się czasami wydaje, że my jesteśmy tacy otwarci na to, co Bóg by chciał w naszym życiu uczynić, ale gdyby tak do głębi prześwietlić moje serce, nasze serca, to by się okazało, że wcale tak do końca nie jest. Możemy mówić tak, Panie, chcę Cię wielbić, chcę czytać Twoje słowo, ale gdybyśmy stanęli w obliczu takiej sytuacji, że faktycznie Bóg objawia nam coś, przekazuje, przemawia do nas, to nagle moglibyśmy się wzdrygnąć i powiedzieć, Panie Boże, może innym razem, może nie teraz. Więc oczekiwanie na Pana wiąże się z taką otwartością i gotowością. I pozwólcie, że powiem, dlaczego to jest ważne. Oczekiwać na Pana, oczekiwać na Jego Słowo, dlaczego to jest ważne. Posłużę się przykładem człowieka dobrze nam znanego, Bożego człowieka, Bożego męża Abrahama. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 12. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Przeczytamy na początek werset pierwszy. Słowo Boże mówi w ten sposób. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A więc widzimy, może Abraham jeszcze w tym miejscu nie oczekiwał na Boże Słowo, ale Bóg przemówił do niego, wyjdź z ziemi swojej, wyjdź od rodziny swojej do ziemi, którą Ci wskażę. Jak wiemy, czytając dalej, Abraham był posłuszny, uczynił mu to, co Bóg powiedział, uczynił to, co Bóg powiedział i w rozdziale 12, końcówka wersetu 5 mówi i przybyli do Kanaanu, czyli wyjdź z ziemi swojej, wyjdź od rodziny swojej. Abraham posłuchał i przybył do Kanaanu. Jesteśmy w wersecie 6 i 7. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananajczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. A więc pozbierajmy fakty. Bóg powiedział, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. Abraham przybył do Kanaanu, przeszedł tą ziemię kananejską i Bóg powiedział, ziemię tę daję tobie i twojemu potomstwu. Czyli można powiedzieć, Abraham doszedł do tego celu, który mu wyznaczył Bóg, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. Przyszedł do ziemi kananejskiej i Bóg mówi, to jest ta ziemia. Więc na tym etapie widzimy, że Abraham przyjął słowo od Boga, wykonał to słowo, przemieszczał się po Kananie i Bóg do niego przemawiał, tak, to jest ta ziemia, twoje potomstwo dostanie tę ziemię. I popatrzcie, co się dzieje następnie. Mamy werset 10, jesteśmy teraz w wersecie 10. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A więc w pierwszym etapie mamy to, że Abraham jest prowadzony przez Boga, tak? Bóg mu mówi, wskaże ci ziemię, do której masz iść, przybywa do tej ziemi, Bóg mówi, tak, osiągnąłeś cel, to jest ta ziemia, tą ziemię daje potomstwo twojemu, to jest ta ziemia. Można by powiedzieć, no, że teraz, kiedy już Abraham jest posłuszny Bogu, to powinien mieć błogosławieństwo, tak? No bo jest w posłuszeństwie, to powinien mieć błogosławieństwo, ale okazuje się, że gdy przybył do tej ziemi, po jakimś czasie nastał w tej ziemi głód. I teraz Abraham musi podjąć jakąś decyzję, tak? Musi coś postanowić. O, jest głód w ziemi, do której przybyłem, do której przyprowadził mnie Pan. Pan mnie przyprowadził do tej ziemi. Mówi, to jest ta ziemia. Teraz Abraham musi podjąć pewną decyzję. Co zrobić? I próbowałem się wczuć, w jaki sposób Abraham dochodził do tej decyzji, którą miał podjąć. Ja nie zauważam nigdzie, czytając ten fragment, że Bóg powiedział mu, żeby on szedł do Egiptu. Nie znajduję nigdzie tutaj żadnego wskazania w ogóle. Wręcz przeciwnie, znajduję wskazanie, że pójdź do ziemi, którą ci wskaże. A Bóg mu wskazał ziemię kananejską. Tą ziemię mu wskazał. I nagle dochodzi do sytuacji, że Abraham musi podjąć decyzję. Jak dochodził do tej decyzji? Myślę, że dochodził do tej decyzji w taki sposób podobny, w jaki my dochodzimy do decyzji. Nieraz. No mam na utrzymaniu rodzinę. Mam jakiś zakres odpowiedzialności. Muszę się troszczyć o to, co mam. Tutaj panuje głód, więc najlepiej się udać do takiej ziemi, gdzie głodu nie ma. Wiem o tym, że w tym okresie w Egipcie głodu nie ma, więc co? No, poprowadzę moją całą rodzinę, poprowadzę to wszystko, co mam, poprowadzę do Egiptu. Tam jakoś przetrzymamy, przeżyjemy i później z powrotem co zrobimy? Wrócimy do ziemi kananejskiej. A więc w pierwszym przypadku mamy to, że Bóg mu powiedział, idź do ziemi, którą ci wskaże, bo powiedział, to jest ta ziemia kananejska, to jest ta ziemia. A w drugim przypadku mamy pewien problem, doświadczenie, głód i Abraham podejmuje decyzję, że udaje się do Egiptu. I wiecie, myślę, że mam takie prawo, żeby powiedzieć, że uważam, że to pójście, wiecie po czym to odkrywam? Po ciągu zdarzeń, które miały miejsce, gdy Abraham przyszedł do Egiptu. Po ciągu zdarzeń, które stały się, gdy Abraham przyszedł do Egiptu, mam takie, nie wiem, przekonanie, że mogę taki wniosek wyciągnąć i go powiedzieć z kazalnicy. Że Abraham podjął decyzję pójścia do Egiptu w oparciu o własną kalkulację, w oparciu o racjonalne przesłanki, w oparciu o to, co mu się wydawało, że jest właściwe i dobre. W pierwszym momencie to Pan go przyprowadził do Kanaanu, a w drugim momencie poszedł do Egiptu, dlatego że uważał, że to jest to dobre rozwiązanie w tym momencie w sytuacji głodu. Dlaczego tak uważam? Bo pierwszą rzecz, jaką zrobił, kiedy stanął na progu Egiptu, to powiedział do Sary, słuchaj Saro, ale będziesz mówić, że jesteś moją siostrą. Pierwsza rzecz, popatrzcie, to jest pierwsza rzecz, jaka dzieje się na progu Egiptu. Już sam siebie nakłania i swoją żonę nakłania do tego, żeby kombinowali, żeby nie powiedzieli prawdy, jaka jest sytuacja. Później, kiedy przyszli do Egiptu, faktycznie dworzanie Faraona zorientowali się, że Sara jest piękną kobietą. I co się stało? Dworzanie Faraona opowiedzieli o pięknie Sary Faraonowi i Faraon kazał ją sobie przyprowadzić do... Na dwór swój sobie kazał przyprowadzić. Kolejna rzecz, jaka spotkała Abrahama w Egipcie, była taka, że zabrano mu żonę. Zabrano mu Sarę i to nie była rodzina taka, że Abraham się cieszył, że mu zabrano żonę. Że w końcu będzie miał trochę spokoju. Abraham kochał swoją żonę, on kochał Sarę. To było dobre małżeństwo. A Sara nazywała go panem, więc tak jak po prostu tam porządek wtedy wyglądał. To była piękna, wyjątkowo śliczna kobieta. I co się stało? Tam poszedł do Egiptu i pierwsze, co go spotkało, to przez cały ten czas, kiedy przekroczył Egipt, aż do momentu opuszczenia Egiptu, zabrano mu żonę i zaprowadzono do Faraona. Żył bez żony. Co sobie myślał? Co się dzieje z Sarą? Co się dzieje z moją żoną? Tu jest nawet powiedziane, że Abraham wziął sobie ją za żonę. Werset gdzieś 18 mówi, że wezwał więc Faraon Abrama i rzekł, cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Tak, że wziąłem ją sobie za żonę. Nie chcę interpretować, co to oznacza. Co to mogło oznaczać? Nie chcę wykraczać ponad to, co mówi Pismo Święte, ale Faraon do tego po prostu miał ją u siebie przez jakiś czas. Wiecie, dlatego uważam, że to pójście Abrahama do Egiptu było tylko racjonalną decyzją ratowania się przed głodem, który był w ziemi kananejskiej. Idąc dalej, możemy na przykład zobaczyć później rozwijające się fakty, to możemy dojść do, też możemy te fakty poskładać i wiemy, że stamtąd zabrali sobie przecież niewolnicę Hagar. Niewolnica Hagar była Egipcjanką. To była niewolnica, która służyła Sarze, a później ją zabrano i ona razem z nimi wróciła później do Kanaanu. Gdybyśmy jeszcze mieli chwilę czasu, żeby poświęcić na to, to chciałbym wam powiedzieć, że Abraham w Egipcie odniósł bardzo duży sukces ekonomiczny. Bardzo duży, tak wzbogacił się. Czyli od tej strony, można powiedzieć, od strony ekonomii, ten ruch pójścia do Egiptu był ruchem jakim? Można powiedzieć dobrym, bo ekonomicznie na tym zyskał. Ale co przeżył? Musiał na początku już kombinować, kłamać. Zabrano mu żonę, która przez ten cały czas była na dworze i stamtąd jeszcze zabrał różne rzeczy egipskie, między innymi zabrał niewolnicę. Jakie były później dalsze konsekwencje tego, to możemy czytać w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wiecie, chcę wam powiedzieć tak, czy chcę właśnie dojść teraz do sedna sprawy. Co to znaczy oczekiwać Pana? Oczekiwać na Jego Słowo. Oczekiwać na Pana, oczekiwać na Jego Słowo. To w sytuacji podobnej do Abrahama, czy w sytuacji, w jakiej każdy z nas się znajduje, dotrzeć do tego miejsca, w którym wiemy od Boga, co powinniśmy zrobić. Oczekiwać na Pana to oczekiwać, że Bóg w jakikolwiek sposób przemówi do mnie i potwierdzi mi lub wskaże mi to, że ta decyzja, którą podejmuję, jest zgodną z Jego wolą i jest właściwą i dobrą na mnie. To znaczy oczekiwać na Pana, oczekiwać na Słowo Jego. Budzę się zanim zaświta, wołam do Ciebie. Oczekuję Słowa Twojego dlatego, Panie, że mam ważne sprawy do zrobienia. Mam ważne decyzje do podjęcia. Mam ważne życiowe rzeczy, którymi się muszę zająć, Boże, i jestem w stanie to jakoś przeanalizować, przekalkulować, jestem w stanie sobie jakoś to przemyśleć, ale Panie Boże, czy to jest wystarczające, żebym podjął decyzję taką, jaka jest zgodna z Twoją wolą? Czy to wystarczy? Nie chcę wam powiedzieć, że powinniśmy uśpić nasz umysł i odstawić go na bok. Nie chcę tego powiedzieć, bo uważam, że byłoby to nadużyciem, że Bóg dał nam rozum, przemienił nasz umysł, abyśmy go używali i powinniśmy go używać. Ale chcę powiedzieć, że on jest niewystarczający. Chcę powiedzieć, że on nie jest wystarczający. Że są sytuacje, kiedy ten umysł może nas zwieść. Kiedy ten umysł nie pozwoli nam podjąć do końca decyzji, którą Bóg by chciał, żebyśmy podjęli, dlatego że my nie znamy wszystkiego, nie wiemy wszystkich faktów, nie znamy wszystkiego. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie pojutrze. Nie wiemy, co będzie za rok. Jakże możemy, nie znając przyszłości, podjąć decyzję tak, jakbyśmy ją znali? Tylko Bóg zna przyszłość. Tylko Bóg wie, co mnie spotka jutro. Tylko Bóg wie, co mnie spotka za miesiąc. Tylko z Nim, w oparciu o Jego Słowo, w jakieś przesłanki, które są od Niego, mogę podjąć właściwą decyzję. A więc używam mojego rozumu. Używam, przeprowadzam jakąś analizę. Ale mówię, Panie, budzę się przed świtem, bo oczekuję Słowa Twego. Chcę, abyś Ty do mnie przemówił i potwierdził mi, wskazał mi, że ruch, który wykonuję, decyzję, którą podejmuję, jest właściwa dla mojego życia. Abym nie postąpił tak, jak Twój Boży sługa, dobry sługa. Myślę, że Abraham jest tak bardzo na tym etapie podobny do niego. Też kiedy przyglądamy się życiu Abrahama, widzimy, że jego życie się rozwijało, ewoluowało ku dobremu. On wzrastał w społeczności z Bogiem, wzrastał w relacji z Bogiem, wiedział coraz więcej, uczył się słuchać coraz bardziej. Widzimy ten wzrost, tą ewolucję. Wiecie, odwołam się też do takiej naszej teraz rodzinnej sytuacji, kiedy szczególnie dotyczy to Dorotki, ale dotyczy to też i mnie, nas jako rodziny, że stanęliśmy przed taką sytuacją, że Dorota musi podjąć decyzję, taką zawodową decyzję, ważną, która zmieni, troszeczkę przeorganizuje nasz system funkcjonowania jako rodziny. I muszę wam powiedzieć tak, że gdyby to zdarzyło się jakiś czas temu do tyłu, to być może ta decyzja, czy dochodzenie do tej decyzji wypracowalibyśmy w ten sposób, że po jednej stronie postawilibyśmy całą listę zysków. Co z tego możemy zyskać? Jaki możemy mieć korzyść z podjęcia takiej decyzji? A po drugiej stronie postanowilibyśmy postawić, a jakie ewentualnie mogą być straty wynikające z tej decyzji? A później byśmy to starali się wrzucić na wagę i powiedzieć, czy więcej będzie tych korzyści, tych zysków, czy więcej będzie tych minus i w którą stronę się szala przeważy, taka decyzja zapadnie i powiemy, no Panie Boże, zrobiliśmy wszystko, żeby tę decyzję podjąć właściwie. Użyłem do końca moich rozumów, całej mojej wiedzy, użyłem wszystkiego, aby decyzję podjąć właściwą. Ale dziękuję Bogu, że gdzieś troszeczkę jesteśmy w innym miejscu. W innym miejscu w życiu. Wiecie? I przez to, że nie mogę znać przyszłości, przez to, że nie wiem, co stanie się jutro, co stanie się za miesiąc, nie wiem, która decyzja będzie lepsza, która będzie gorsza, muszę zrobić to, co mówi Pismo, oczekiwać na Pana. Oczekuję, Panie, na Ciebie. Budzę się przed świtem, wołam do Ciebie, oczekuję słowa Twego. Boże, przecież możesz do mnie przemówić. No chyba takim, nie wiem, klocem nie jestem, że po prostu nic nie usłyszę. No możesz do mnie przemówić, no. Panie, przecież mam uszy, no mam uszy, mam serce, jeszcze biję. Modlę się, czytam Twoje słowo, Panie, możesz do mnie przemówić. Oczekuję na słowo Twoje, naprawdę chcę, abyś do mnie przemówił. Chcę podjąć decyzję, która będzie tą decyzją dobrą, ale dobrą z Twojego punktu widzenia, a nie tylko z mojego punktu widzenia dobrą. Bo ja wiem, jak wyglądają decyzje z mojego punktu widzenia dobre. Potrzebuję teraz, oczekuję na słowo Twoje. Pomóż mi, daj mi jakiś znak. Pokaż mi, że którą drogą mam pójść. A więc mam teraz pytanie. Czy oczekiwanie na Pana, na Jego słowo jest łatwe? Proszę o odpowiedź. Czy oczekiwanie na Pana, czy na Jego słowo jest łatwe? Wiecie, ja sobie taki obraz próbowałem zrobić, kiedy miałem do tego miejsca dojść, kiedy o tym myślałem. Wyobraziłem sobie siebie, jak prowadzę samochód. Lubię prowadzić samochód, więc wiecie, lubię trzymać kierownicę. Wiecie, bo jak mam kierownicę w ręku, to mam. To... Ale nad samochodem, tak? Ale wiecie, lubię. To jest tak, powiem tak, może powiem to tak. Bezpiecznie się czuję, gdy sam mam kierownicę w ręku, we własnym samochodzie. Bezpiecznie się czuję. Druga rzecz, wiecie, gdybym nagle usłyszał, że ktoś mi mówi, zluzuj ten uścisk. Nie jest to takie łatwe. No mogę najwyżej na jedną rękę przejść, nie? Jedną rękę, ale zluzuj ten uścisk. Puść go troszkę. To jest niebezpieczne. Nie czuję się bezpieczny. Później był taki okres, na początku tylko ja miałem prawo jazdy, a później Dorotka po jakimś czasie zrobiła prawo jazdy. Ale ja dalej się bardzo kurczowo trzymałem kierownicy. Oczywiście, gdy jeździła sama, no to sama trzymałem kierownicę, ale gdy jeździła ze mną, to ja trzymałem kierownicę. Czułem się bezpiecznie, gdy ja. No, muszę teraz opowiedzieć o swoich różnych wadach, ale dla ilustracji, czego się nie robi. Dla zilustrowania tego, co powiedzieć, kazania. Ale z biegiem czasu coraz wolniej, luźniej trzymałem tą kierownicę. I dzisiaj już nie mam takich oporów, żeby sobie usiąść po prawej stronie obok kierownicy. I wcale nie trzymam jedną ręką, żeby czuć się jednak, że jednak ja kieruję, nie? Jednak kieruję. I powiem wam, że w życiu jest dokładnie tak samo. W naszym życiu osobistym jest bardzo trudno puścić kierownicę. Możemy powiedzieć tak jak Abraham. To jest tylko ilustracja, wiecie, to jest tak jak Abraham. Że raz jesteśmy bardzo podobni do tego człowieka. Raz do nas przemawia Bóg i wiemy, co mamy zrobić. Drugi raz, wiecie, jakoś tak nie słyszymy tego wyraźnego Bożego głosu albo w ogóle nic nie słyszymy, więc wolimy tą kierownicę trzymać wyraźniej, sobie prowadzić i jakoś sobie dojedziemy. Co prawda później trzeba 100 kilometrów się wracać, no ale przejechaliśmy się przynajmniej. Ile razy nasze decyzje podjęte okazały się nietrafione, straciliśmy czas, straciliśmy energię, straciliśmy pieniądze. I musieliśmy wracać gdzie? Do punktu wyjścia. Wiecie? A więc, czy łatwe jest oczekiwanie na Pana? Odpowiedzieliśmy sobie, że nie. Czy łatwe jest oczekiwać na Słowo Jego? Nie jest. Nie jest łatwo. I teraz, drodzy, spróbujemy to upraktycznić, to co powiedziałem. Jesteśmy w punkcie, to już wiemy, to wiemy, nie? Że że nie zawsze nasza wiedza i nasz rozum jest w stanie podjąć właściwą decyzję, to już wiemy. Jesteśmy w punkcie takiej szczerości, otwartości i mówimy: Panie, chciałbym od Ciebie dostać jakieś wskazówki, oczekuję na słowo Twoje. Mam otwarte serce i przystępuję. Oto przede mną jakaś decyzja. Zrobiłem już jakąś analizę, ale wiem, że to za mało. Mówię: Panie, teraz oczekuję, że Ty mi podpowiesz. I pozwólcie, że powiem Wam kilka, czy podam kilka rzeczy, w jakich możemy się zachować, oczekując na słowo. I najlepiej, co ja najlepiej lubię osobiście? Ja najlepiej osobiście lubię tak, że wiem, że mam jakąś decyzję do podjęcia, potrzebuję, żeby Bóg do mnie przemówił, dał mi jakąś wskazówkę i modlę się: Panie, przemów do mnie przez swoje słowo. Ale najlepiej bym wolał tak, że kiedy właśnie będę sobie czytał Boże Słowo, to nagle Bóg da mi jakiś taki werset, który będzie dla mnie szczególnie wersetem ożywczym, będzie takim szczególnym akurat wersetem do tej sytuacji, będzie taką podpowiedzią ze słowa, które mnie ukierunkuje. Ojejku, jak ja to lubię. Mam jakiś problem, mam jakąś sytuację do rozwiązania, modlę się, czytam sobie Pismo Święte i nagle jest, znajduję, trafiam, jest to ten werset, który jest dla mnie odpowiedzią, podpowiedzią i już mówię: Boże, już teraz wiem, co zrobić, dziękuję Ci, Panie, że do mnie przemówiłeś przez swoje słowo. Jestem szczęśliwy i spokojniejszy, łatwiej mi jest podjąć decyzję, mam kierownictwo, przyszło do mnie słowo od Pana, więc jest super. Jestem wolny, by tę decyzję podjąć, chwytam się tego, idę za Panem. Wiecie, ale co się dzieje, kiedy czytamy i nic nie słyszymy? Nie ma. Nic. Chciałbym, żeby była jakaś podpowiedź ze Słowa Bożego. Chciałbym, żeby jakiś Bóg werset do mnie ożywił, ale ożywia te wersety, które nijak nie pasują do tej konkretnej sytuacji, w której się znajduję. Wiecie? Nie słyszę nic. A przecież wiecie, że decyzji nie można odkładać nieskończoność, tak? To są takie decyzje, które w poniedziałek trzeba podjąć. Jak jest jeszcze, wiecie, tydzień do czasu, no to spokojnie jeszcze możemy sobie czekać, ale jak już jest piątek wieczorem, to tak ja z kazaniem mam podobnie. Tak? Jak jest poniedziałek, to jestem, spoko jest. Spokojnie, ale jak już jest sobota wieczorem, to już się zaczyna troszeczkę sytuacja zmieniać. To już jest ten moment. Już jest niedużo, jeszcze tylko zostało 12 godzin. To dużo i mało. Czasami to jest to za mało, te 12 godzin. Więc wiecie, przychodzi czas, że w końcu tę decyzję trzeba podjąć, a my czekamy, żeby Bóg ożywił jakieś słowo w nam z Biblii i nic nie przychodzi, nic nie mamy ożywionego. Jesteśmy szczerzy, otwarci, mówimy: Panie Boże, na pewno zrobię to, co Ty do mnie mówisz. Jestem gotowy przyjąć Twoją wskazówkę, ale nic nie przychodzi. To co wtedy robić? Mogę powiedzieć: Panie, już wtedy nie będę oczekiwał na Twoje słowo. Słuchaj, Panie Boże, tak mi wyszło z mojej kalkulacji. Opcja B, koniec. Czy jeszcze coś mamy w zanadrzu? Czy jeszcze możemy coś zrobić? Wiecie, drodzy, gdybym stał tu przed Wami kilka miesięcy wcześniej, to bym nie powiedział tego, co powiem dzisiaj. Ale przez to, że stoję dzisiaj, to powiem Wam te rzeczy. Sam jakoś byłem tak sceptycznie nastawiony do tego, żeby wziąć, postawić Biblię i Genesis. Wiecie? Sam byłem tak nastawiony do tego bardzo, bardzo sceptycznie. Może publicznie nigdy bym tego jakoś nie skomentował, ale gdzieś tam w kuluarach bym powiedział, że słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. A znam też takich ludzi, którzy się wyśmiewają z tego, dlatego że mają jakiś cały zestaw śmiesznych historyjek na ten temat. Judasz, co tam było? Poszedł i powiesił się, a to nie słowo dla mnie. Otwieram drugie. Idź i ty czyń podobnie. Otwarłem drugie słowo, nie? I się wiecie, możemy z tego wyśmiewać. Ale dzisiaj jestem w takim punkcie mojego życia, że dopuszczam to, że Bóg może w ten sposób przemówić do mnie. Na pewnych warunkach. I chcę Wam o tych warunkach powiedzieć. Na pewnych warunkach. To nie jest zabawa, rzucanie lotką do tarczy i jak za setnym razem trafię tą dziesiątkę, to jest super. Udało się. To nie jest tak. Chcę Wam powiedzieć, jak ja rozumiem to, jak do tego podchodzę. Podchodzę do tego w ten sposób, że modlę się o tą sprawę i jestem całkowicie poważny przed Bogiem. Nie bawię się z Nim i nie chcę, żeby On się bawił ze mną. Jestem absolutnie, całkowicie przed Bogiem poważny. Drugą rzecz, mówię Bogu w 100%, chcę Bogu powiedzieć tak, Panie, jestem gotów całkowicie, bez zastrzeżeń wykonać to, co Ty do mnie powiesz. Tu nie chodzi o to, że będę trafiał, aż trafię to, co chcę trafić. Rozumiecie? Panie Boże, jestem całkowicie gotowy wykonać to, co Ty do mnie powiesz. I trzecią rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć, że jeżeli decydowałbym się, czy decyduję się na taki ruch, to zrobię to tylko jeden raz. Tylko jeden raz. W tej sprawie nie zrobię tego ani raz więcej. Powiem, Panie Boże, jestem zdesperowany, nie mam od Ciebie kierownictwa w tej sprawie takiego innego. Wierzę, że Twoje słowo jest świętą księgą, możesz do mnie przemówić. Proszę Cię, Panie, daj mi słowo w ten sposób. Jestem zdesperowany, nie mam już, mam mało czasu. Raz tylko to zrobię. I drodzy, jeżeli słowo jest takie, które jest jakimś podpowiedzią, to bezwzględnie musimy to słowo wykonać, bo już więcej Bóg do nas mówił nie będzie, albo przez jakiś czas nie będzie. Jeżeli natomiast to słowo nijak się ma do naszej sprawy, to uznaję, zamykam sprawę i uznaję, Panie Boże, Ty w ten sposób nie chcesz do mnie przemówić, więc chcesz do mnie przemówić w sposób inny. Nie bawię się Biblią, że będę strzelał, aż ustrzelę. Będę trafiał, aż trafię. Będę otwierał, aż w końcu otworzę to, co chcę usłyszeć i otworzyć. W końcu trafię, no. Jeśli mam jakieś przedzałożenie i będę trafiał 100 razy, to w końcu trafię ten werset, który będzie mi w to mi graj, tak? Co będzie tym odpowiednim wersetem? Nie powinniśmy tak robić. To jest troszeczkę zabawa z Biblią. Mogę to zrobić tylko jeden raz. Takie jest moje zrozumienie. Jeżeli chcecie się, nie wiem, z tym skonfrontować, to po prostu próbujcie się skonfrontować. Ale słuchajcie, no, przeszliśmy drugi etap, otworzyliśmy Biblię, nijak sprawa się ma do tego, co my... I co teraz? Czas nagli. Decyzja jest coraz bliżej do podjęcia. Bóg nie ożywił mi żadnego słowa i nie ożywia. Otwierałem Biblię, stawiałem to przed Bogiem. Nie dostałem żadnego słowa. Co mam dalej zrobić? Czy mam jeszcze jakieś wyjście? Mówię, Panie Boże, no nie wiem, czy się uwziąłeś na mnie, po prostu zostawiasz mnie samego. Muszę coś podjąć. Gdzie? Myślę, że jeszcze jest mamy parę wyjść. Takie powiedzenie już się utarło, tak jak zwane wystawienie runa. To jest od Gedeona, który wystawił runo, czy ma wyruszyć na wojnę z chyba Malekitami i w zależności od tego, jakie było runo, czy nasączone wodą, czy nie, taka miała być Boża odpowiedź. Mimo tego, że Bóg wcześniej tak kierunkował go, że ma, ale on jednak jeszcze postanowił się upewnić za pomocą runa. Najlepiej to zilustruję na przykładzie. Ten przykład opowiadałem na spotkaniu modlitewnym, ale opowiem go teraz, bo on najlepiej ilustruje, co to znaczy wystawić runo. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie prezbiter okręgowy brat Michał Chydzik i powiedział, to był poniedziałek, zadzwonił, w sumie się do mnie nie dodzwonił, więc napisał do mnie maila, że w środę ma być spotkanie w Tarnowie, to ma być powołanie zboru w Tarnowie, ale on się rozchorował i w zastępstwie prosi, abym ja pojechał i pastor Wiesław Lidoszek. I jak gdy dostałem tego maila, przeczytałem, to powiedziałem, Boże, ja mi się nie chce jechać. W środę mamy swoje nabożeństwo, ja chcę być z Boże na nabożeństwie, to jest kilka godzin, Panie Boże, po prostu mi się nie chce jechać. Po co nas tam dwóch? Niech pastor Lidoszek pojedzie. Oto jestem, pośli brata mego. Niech pojedzie pastor Lidoszek. On, to nie jest jakieś skomplikowane spotkanie, że potrzeba całej sztabu po prostu. Ale wiecie, to mi nie dawało spokoju i myślę, Panie Boże, no nie jest to w porządku, no nie jest w porządku tak się zachować, no. Mam wytłumaczenie, mam nabożeństwo, mam wytłumaczenie, żeby nie jechać. A to nie jest w porządku i myślę sobie tak, Panie Boże, muszę jakoś, mam bardzo mało czasu, bo to był już w poniedziałek wieczór, chyba wtorek się już rano robił. Mówię, Panie Boże, tak stawiam stawę przed Tobą. Jeśli pastor Lidoszak zadzwoni do mnie dzisiaj, wtorek, do godziny, aż ja wychodzę z domu, czyli do 18:30, i zadzwoni do mnie, to znaczy, że mam jechać, bez słowa wsiadam i jedziemy do Tarnowa. A jeżeli zadzwoni po 18.30, czyli po naszym spotkaniu wtorkowym modlitewnym, bo to był tydzień modlitwy, to powiem mu, poproszę go, żeby sam pojechał i tak dalej. Powiem mu, że Bóg mnie przekonał, że mam nie jechać. Tak postanowiłem i tak miałem zrobić. Jest popołudnie, we wtorek, cisza, telefon nie dzwoni, a dobrze wiem, że pastor Dziduszak zawsze dzwoni bardzo późno, także jeśli dzwoni, to przynajmniej około 22.30, więc jeśli już dzwoni, to spokojnie sobie czekam. 18 godzina, jeszcze pół godziny mam czasu i jestem wolny w środę. Jadę na spotkanie modlitewne. 18.20 ubieram się. Zacząłem się ubierać już, żeby wyjść na spotkanie modlitewne. 18.25 dzwoni telefon. Otwieram, odbieram, dzwoni pastor Dziduszak. I pyta się mnie, no to co robimy jutro z tym wyjazdem do Tarnowa? Mówię, jak to co? No jedziemy. Jedziemy do Tarnowa. Trzeba zbór powołać w Tarnowie. Jedziemy. Nie miałem żadnych wątpliwości nie miałem. Ale też, drodzy, to jest na tej zasadzie, że my się nie możemy bawić z Bogiem. Jeśli naprawdę stawiamy sprawę w sposób uczciwy przed Bogiem, to my musimy być też gotowi wykonać dokładnie tak, jak się stanie. Bo jeśli my sobie to lekceważymy, to jak ma Bóg do nas mówić? Wiecie, Bóg nie będzie do nas mówił. Jeśli raz, drugi, trzeci wystawisz runo i później powiesz, że a wiesz, Panie Boże, jednak ja próbuję zrobić to jeszcze raz, bo wyszło tak trochę nie po mojej myśli, więc może ty się pomyliłeś albo coś. Trzeba być gotowym to wykonać. Trzeba być gotowym to zrobić. Więc tak mniej więcej ma się kwestia runa. Więc Bóg, najpierw czytamy Boże Słowo. Chcemy, żeby Bóg ożywił to Słowo gdzieś w naszym życiu. Nic tutaj nie odbieramy szczególnego. Możemy się posłużyć innym sposobem zapytania Pana. Ale to musi być poważne. To musimy być zdeterminowani, to musimy być otoczone modlitwą i musimy być gotowi zrobić to, co Bóg mówi. Nie możemy się bawić w losowanie, aż wylosuje to cyferkę, która mi pasuje. I trzecia rzecz, jeżeli stawiamy runo, ono musi być konkretne i musimy być gotowi postąpić tak, jak nam z tego wyjdzie, mimo tego, że nam się nie chce. Czy nam by się może nie chciało. I czwarta rzecz jeszcze, ja już jestem w tym przy tym temacie jeszcze o jednej rzeczy na koniec chcę powiedzieć, że może się zdarzyć, że wszystkie te rzeczy jakoś tak jeszcze się nie poukładały. Nie jesteśmy gotowi podjąć decyzji. Nie mamy wystarczająco wiele Bożego kierownictwa. I chcę powiedzieć tak, że musimy być otwarci na jeszcze jedną rzecz. Że Bóg jest gotów i może dać nam podpowiedź, która przyjdzie zupełnie z zewnątrz, od osoby, która kompletnie nie wie, przed czym stoimy, przed jaką decyzją stoimy i co chcemy podjąć. To nie jest na takiej zasadzie, że ktoś dokładnie wie, co ja chcę, jaką mam decyzję do podjęcia i ta osoba już też sobie to przekalkulowała i też mi daje, to są tylko dobre rady. Jeżeli ta osoba dokładnie wie, dyskutujemy z nią, to ona może mi dać dobrą radę, którą mogę uwzględnić lub nie. Ale czasami ta podpowiedź przychodzi od osoby, która dokładnie trafia w sprawę, którą my mamy do zrealizowania, kompletnie nie wiedząc, że my jesteśmy w tym miejscu i w takiej sytuacji. Ja sobie przypomnę taką jedną rzecz, może to też najlepiej zilustrować przykładem. Był rok 1993. Wyprowadziliśmy się z osiedla szkolnego, tam w domu dziecka mieliśmy niedzielne nabożeństwa. I wtedy to był początek mojej służby pastorskiej i moim zadaniem było znaleźć miejsce na niedzielne nabożeństwa dla zboru. I zrobiłem sobie w Nowej Hucie taką listę miejsc, gdzie ewentualnie mogliśmy się spotykać. Taki dom kultury, tu była taka świetlica, tu była taka sala. I tak rano brałem teczuszkę, czapeczkę na głowę i ruszałem do miejsca, żeby rozmawiać z tą osobą ewentualnym. W pierwszym miejscu nie ma takich możliwości. W drugim miejscu, jemu świątkowcy. W trzecim miejscu mamy imprezy, nic nie działa. Więc wiecie, no, napięcie rośnie, już mamy termin, musimy się wyprowadzić. W końcu trafiłem do jednego miejsca i rozmawiam z tym panem. Pan mówi tak, zupełnie człowiek spoza kręgów kościelnych. Mówi do mnie tak, wie pan co, my nie możemy, bo mamy takie ograniczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego lokalu, ale niech pan idzie do NCK-u, to panu wynajmą. Ja przyszedłem do NCK-u nie dlatego, że sobie wpisałem, że mam iść do NCK-u. Ten człowiek powiedział, niech pan idzie do NCK-u. I poszedłem do NCK-u i od razu pani tutaj wicedyrektor mówi, tak, proszę bardzo, jak najbardziej. Znaleźliśmy się tutaj dlatego, że ktoś z ludzi, który ze mną rozmawiał, powiedział mi, jeszcze jest do NCK-u. Ja to odebrałem jako Boża podpowiedź, Boże wskazanie. Od razu tam poszedłem. Drodzy, w naszym życiu też tak się dzieje, tak się stać może, że Bóg przemówi do nas przez osobę, która jest niezwiązana z daną sprawą, ale Bóg może jej użyć, aby dać nam jakąś wskazówkę, jakąś podpowiedź. A więc oczekuję na Pana, oczekuję na Jego Słowo, modlę się. Jestem w tym poważny przed Bogiem. Czekam, aż Bóg ożywi Słowo swoje. Nie ożywia mi, więc próbuję jakoś inny sposób dotrzeć do Bożej woli. Budzę się przed świtem. Wołam, Panie, podpowiedz mi. Mój rozum jest niewystarczający, aby podejmować decyzje, które będą właściwe i dobre, bo mogę zrobić wiele pomyłek w życiu. I chcę wam powiedzieć to, że wierzę w to, jeżeli mamy całkowicie szczerą postawę przed Bogiem i jesteśmy gotowi zupełnie bez zastrzeżeń realizować to, co Bóg do nas powie, Bóg będzie nam dawał swoje wskazówki, będzie do nas mówił. Bóg będzie nam dawał swoje wskazówki i będzie do nas mówił i będziemy mieli Jego kierownictwo. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. O wiele łatwiej jest trzymać kierownicę mocno w swoim ręku. To jest łatwiejsze. Ale czasami możemy zajechać tam, gdzie będziemy musieli zrobić duże kółko i wrócić z powrotem do punktu wyjścia i znowu zacząć pytać Pana. Panie, zmarnowałem rok, zmarnowałem dwa, zmarnowałem środki i czas. Może się czegoś nauczyłem, to tylko tyle zysku. Ale od nowa staniemy w punkcie i będziemy znowu musieli podejmować kolejną decyzję, która będzie miała znaczenie dla naszego życia. Chcę was zaprosić do modlitwy.